Miał i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Filip. Niestety pociągnę ten nieszczęsny temat powściągliwości, o której mówił minister spraw zagranicznych Chin Gang w rozmowie telefonicznej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kulabą w czwartek. Pociągnę dalej. Otóż tak się składa, że ja, jak Państwo wiecie, ten kanał prowadzę od 10 lat, dzień w dzień, poświęcając czytaniu spraw chińskich po 12 godzin dziennie, a jeszcze wcześniej przecież prowadziłem blogosferę, blogi, pisałem dla Pyfla, więc to się zbierze z 15 lat wszystkiego tego. Więc ja trochę wiedzy w zakresie chińskiej, czy możliwości chińskiej dyplomacji mam. Oczywiście ta wiedza jest taka nieuporządkowana. Powiedzmy sobie, no, pojedyncze znaczy dziesiątki, czy setki nawet różnego rodzaju zdarzeń przypominają mi się teraz na przestrzeni tych 15 lat. I właśnie o tym chciałem powiedzieć. O tym, znaczy do tego, do sprawczości. Chciałem odnieść się do sprawczości chińskiej służby dyplomatycznej. Chińskiej służby dyplomatycznej. Otóż, żeby nie było znowu wątpliwości, kocham moje Chiny. To jest dla mnie miłość, która ze mną zostanie do śmierci. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że w ciągu tych 15 lat, przyglądając się działaniom służb dyplomatycznych państwa środka, miałem coraz większe wątpliwości, czy ci ludzie wiedzą, co robią. Ci ludzie, czyli ja mówię o dyplomatach z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale nie tylko. Otóż jedynym momentem, w którym byłem dumny z moich chińskich przyjaciół, czy ziomków, wszystko jedno, jakby to nie nazwać, to przez przypadek przecież, transmisja obrad, czy początku obrad w Anchorage na Alasce, kiedy to prominentni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Chin i Stanów Zjednoczonych spotkali się w czasie rozmowy, która była transmitowana, była nagrywana w każdym razie. No i to był jedyny moment, kiedy mogłem powiedzieć, no, to jest właśnie to. To jest właśnie to, co mi się podoba. Chińczycy wreszcie pokazali ten lwi pazur, swój lwi pazur. Natomiast w setkach innych spraw, kiedy na przykład, jednym z takich przykładów jest historia libijska, jest historia, czyli okres, kiedy Amerykanie i Europejczycy niszczyli Libię Kaddafiego, czy historia syryjska, kiedy Amerykanie zaatakowali Irak. A trzecie miejsce to próby, czyli znowu historia izraelska, czyli na właściwie tak zwany Bliski Wschód, gdzie chińska dyplomacja próbowała coś ugrać, to znaczy próbowała doprowadzić do sytuacji, w której strony konfliktu, czytaj Izrael verso Arabowie, jakoś dojdą do porozumienia. Chińczycy zostali wówczas wyautowani zupełnie. Owszem, teraz wrócili jakby tylnymi drzwiami przez Arabię Saudyjską, ale tylko dlatego, że Arabia Saudyjska i w ogóle kraje Zatoki Perskiej przekonały się, że dobrze jest mieć Chińczyków po swojej stronie gospodarczo. No i oni być może i chiński MSZ być może tylnymi drzwiami, ale bardzo wąziutkimi, wchodzi na arenę międzynarodową, ale właśnie pozwolili im na to Arabowie. No jest to śmieszne, ale to jest prawdą. To znaczy prawdą jest to, co ja chcę przez to wszystko powiedzieć. Chińska dyplomacja jest kulawa. Chińska dyplomacja, znaczy mówię o tym setki razy. Chiny jako kraj, a potężne imperium handlowo-przemysłowe, to jest potężny kraj. To potężny kraj, z którym wszyscy muszą się liczyć. Natomiast to jest karzeł dyplomatyczny. Karzeł na arenie międzynarodowej, tam gdzie trzeba się układać. Nikt kompletnie do Arabów. Do Arabów, do Irańczyków, ale Irańczycy to powiedzmy sobie są na razie jeszcze wyautowani z obiegu międzynarodowego. Natomiast Arabowie, czyli Arabia Saudyjska, pierwszy raz pozwolili Chińczykom na wejście, jak powiedziałem, tylnymi drzwiami do polityki w tamtym obszarze, powiedzmy sobie, właśnie tego Bliskiego Wschodu. Ale to oni im pozwolili. Nie, pozwolili dlatego, że im Chińczycy są przydatni. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Arabom Chińczycy są przydatni. Jakże Chińczycy się dopraszali do tego, żeby im doradzać w kwestiach dyplomatycznych. Podejrzewam, że tak to wyglądało. Oczywiście nie mam, ja w przeciwieństwie do Góralczyka i innych półgłówków z tytułami doktorskimi i profesorskimi, nie mam pewności, ale podejrzewam, że tak to było, że Chińczycy próbowali im różnymi sposobami przekonywać Arabów do wykonywania pewnych ruchów. No i Arabowie, zresztą sami nie w ciemię bici, myślą, że być może właśnie wpuścili bardzo malutką furteczką, tak żeby się wczołgali ludzie z chińskiego MSZ-u do tej dyplomacji polityki światowej, wpływania na świat, bo umówmy się, że cała reszta, czyli na przykład ONZ, to jest zawracanie głowy. I cała reszta, nie ma o czym mówić. Chińczycy nie istnieją. Nie istnieją w polityce światowej, w dyplomacji światowej. Chcę przez to powiedzieć, że Chińczycy, nie wiem dlaczego, i to jest dla mnie zagadką. To stanowi dla mnie zagadkę i zagadkę nierozwiązywalną. Nie rozumiem tego, dlaczego Chińczycy po tylu tysiącach lat nie potrafili, czy w tej chwili te władze obecne, bo jeszcze mało potrafił to zrobić. ale obecne już nie. Nie potrafią znaleźć sposobu na zaistnienie realne, uczciwe, takie porządne, takie z mocą na zaistnienie w polityce światowej. Ja odnoszę wrażenie, że Chinom potrzebne jest jedno. Już tu kiedyś o tym mówię. Nie często, ale kiedyś o tym mówię. A mianowicie Chinom potrzebny jest sukces militarny. Dlatego, że zarówno Azja, w Azji, jak i w krajach białych małp, ważna jest siła. Ważne jest to, co potrafisz zrobić. Sprawczość militarna. Odnoszę wrażenie, że gdyby miał miejsce krótki, ale ostry konflikt z Amerykanami na Morzu Południowochińskim, nawet nie o Tajwan chodzi, nie. Po prostu ostry, ale naprawdę ostry, z zatonięciem wielu okrętów amerykańskich, gdyby Chińczykom udała się ta akcja, to wtedy świat by zmienił stosunek do Chin jako również mocarstwa, które prezentuje siłę dyplomatyczną, ale popartą siłą militarną. I tutaj jest pies pogrzebany. Dopóki Chińczycy nie będą mieli, chińskie władze nie będą miały za sobą sukcesu militarnego, ale takiego oczywistego, takiego, który będzie skutkował wybiciem zębów US Navy, wielu zębów US Navy, dopóty nikt ich na arenie międzynarodowej nie będzie traktował poważnie w kwestiach dyplomatycznych. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.